Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Drodzy Państwo, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Czas na naszą katechezę z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Będziemy podejmowali kolejny temat. Dzisiaj będzie o Matce Kościoła. Zanim jednak sięgniemy do katechizmu, przyzywajmy jak każdego dnia wstawiennictwa prowadzenia Ducha Świętego. Niech On otwiera nas naprawdę katechizmowe, byśmy poznając wiedzę, poszerzając ją, jeszcze bardziej wzmacniali naszą wiarę i sprawili, by miłość do Pana Boga stała się coraz bardziej gorętsza. Duchu Święty, przyjdź, ześlij, prosimy, swoją moc.
Ze wszystkich moich sił, by mu wielbić Cię ze wszystkich. wszystkich moich sił.
Duchu Święty, przychodź, dotykaj naszych serc, przemieniaj je i spraw, aby były całe oddane Bogu, który jest naszym Ojcem, który jest miłością. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważanie dotyczące credo, naszego wyznania wiary. Dzisiaj ostatni temat dotyczący Kościoła, w który wierzymy, a który jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Kościół, który tworzą hierarchia, wierni świeccy i też życie konsekrowane, o tym już mówiliśmy. I ten Kościół, który ma tę matkę, którą jest Matka Chrystusa. Skoro Jezus jest głową Kościoła, to i ona jest naszą matką. Taki dzisiejszy jest nasz temat. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła. Zanim sięgniemy do kolejnych punktów katechizmu Kościoła katolickiego, to warto sobie przypomnieć, że mamy takie święto, święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ono jest obchodzone zawsze w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego to jest ten początek działalności Kościoła. Kościół już istniał, ale jeszcze powiedzmy był taki ukryty, schowany trochę, ale w momencie, kiedy stąpił na apostołów Duch Święty, oni dotąd zamknięci, przerażeni, teraz dotknięci Duchem Świętym, otrzymawszy Jego moc i siłę, idą z odwagą, narażając się, nie zważając na to, co ich spotka, idą i głoszą, nauczają. W Ewangelii, nie w Ewangelii, ale w Dziejach Apostolskich już na samym początku czytamy, że apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa oraz braćmi Jego. A więc Maryja była z nimi, kiedy oczekiwali Ducha Świętego, wtedy, kiedy ma początek działalność Kościoła. Komentatorzy biblijni mówią tak, że Maryja, która była z apostołami wtedy, ona nie uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów pierwszej wspólnoty chrześcijan, nie zajmowała się też sprawami organizacyjnymi tej pierwszej wspólnoty, ale uczestniczyła, i to jest bardzo ważne, w modlitewnej walce. Ważne i jakie piękne. Maryja uczestniczyła w modlitewnej walce, modlitewna walka, czyli wspierała ten młody, tworzący się Kościół, Matka Kościoła, wtedy u jego progu, u jego tworzenia się i dzisiaj. Także towarzyszy, uczestniczy w modlitewnej walce i prawdziwie jest Matką Kościoła. I tylko nie dlatego, że my ją taką nazywamy, ją wybieramy, żeby nam towarzyszyła i pomagała, ale że taką jest przez Jezusa, swojego Syna. Mówili o Maryi jako Matce Kościoła papieże, Leon XIII, Jan XXIII, Paweł VI też. I tutaj jest taka ogromna rola Episkopatu Polski, też kardynała błogosławionego już prymasa Wyszyńskiego, którzy właśnie na czele z prymasem zabiegali, żeby ten tytuł nadać oficjalnie Matce Bożej w Kościele i by jako taka była czczona w Kościele powszechnym, też oczywiście w Polsce. I dlatego to się oczywiście udało od 4 maja 1971 roku. Proszę zobaczyć, całkiem niedawno w Polsce Maryja jest czczona jako Matka Kościoła i wtedy też dodano do litanii loretańskiej to wezwanie: Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła, paragraf 6. I mamy takie trzy punkty. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła. Dalej kult Najświętszej Dziewicy. I trzeci punkt: Maryja, eschatologiczna ikona Kościoła. To są punkty katechizmu 963 i kolejne aż do 975, zaledwie 12 punktów. Po omówieniu roli Maryi Dziewicy w misterium Chrystusa i Ducha Świętego należy teraz rozważyć jej miejsce w misterium Kościoła, czytamy. Istotnie Maryja Dziewica jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. Co więcej, jest również matką członków Chrystusa, ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej głowy. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła. macierzyństwo Maryi wobec Kościoła. Jak to wygląda? Dlaczego ona jest matką nas wszystkich? My, nas, którzy tworzymy ten Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. Ponieważ cała jest od początku we wszystkim zjednoczona ze swoim Synem. Rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od jej zjednoczenia z Chrystusem i bezpośrednio z Niego wynika. Ta zaś łączność Matki z Synem w dziele zbawczym uwidacznia się w chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa i trwa aż do Jego śmierci. W sposób szczególny ukazuje się w godzinie Jego męki. Sobór Watykański II mówi, błogosławiona dziewica postępowała naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, pod którym stanęła nie bez postanowienia Bożego. Najgłębiej współpracowała ze swym jednorodzonym i z jego ofiarą złączyła się matczynym duchem z miłością, godząc się na ofiarowane zrodzonej z niej żertwy. A wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu została oddana jako matka uczniowi tymi słowami: niewiasto, oto syn twój. Od tej godziny czytamy, uczeń wziął ją do siebie. Jest matką ucznia, jest matką ludzkości, jest matką Kościoła. Od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, bo Jezus powiedział, oto syn twój, niewiasto. Była z Jezusem od momentu, kiedy poczęła w sposób dziewiczy Jezusa za sprawą Ducha Świętego i aż po Jego śmierć na krzyżu totalnie zjednoczona. Po wniebowstąpieniu swego Syna swymi modlitwami wspierała początki Kościoła. Razem z apostołami, kilkoma kobietami widzimy także Maryję błagającą modlitwami o dar Ducha, który okrął ją już cieniem podczas zwiastowania. O tym mówiliśmy przed chwilą, że była w Wieczerniku, oczekiwała Ducha Świętego i modliła się, towarzyszyła, była w modlitewnej walce z apostołami. To było jej zadanie. Ale także w swoim wniebowzięciu jest nam matką. Na koniec niepokalana dziewica, i to czytamy w liturgii bizantyjskiej, na koniec dziewica niepokalana, czytamy to najpierw u papieża Piusa XII w dogmacie o wniebowzięciu błogosławionej dziewicy i kolejny fragment to będzie właśnie z liturgii bizantyjskiej. Więc tak, na koniec niepokalana dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego Syna, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. To papież Pius XII w roku dogmatu wniebowzięcia błogosławionej dziewicy Maryi. Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w zmartwychwstaniu jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan. A więc Maryja uprzedza Kościół, to co czeka nas, członki Kościoła, co czeka nas, lud wierny, a więc wierzymy, że też zmartwychwstaniemy, już uprzedza nas Maryja, to co zrobił najpierw Chrystus, to On nam wysłużył zbawienie, to On nam wysłużył zmartwychwstanie i Maryja idzie, poszła przez niebowzięcie też do nieba i uczestniczy w zmartwychwstaniu jej Syna i uprzedza, jak mówi katechizm, zmartwychwstanie innych chrześcijan nas. A liturgia bizantyjska mówi tak, w narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Rodzicielko Boża. Połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci. Jest matką w porządku łaski, nie jest matką biologiczną, ona nie urodziła mnie ani ciebie, ale w porządku łaski jest matką Kościoła. Przez całe przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest ona najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła. Maryja jest pierwowzorem Kościoła, tak zwanym typus ecclesiae, pierwowzór Kościoła, najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła. Rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. w całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele zbawienia przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję, żarliwą miłość dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich, dlatego stała się nam matką w porządku łaski. Można powiedzieć, że walczyła i walczy wciąż o człowieka, o wszystkie swoje dzieci, o dzieci Kościoła, walczy. Jest nam wzorem przez posłuszeństwo, pokazuje nam, jak być posłusznymi, jak wierzyć, jak mieć też nadzieję. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie, poczynając od aktu zgody, który z wiarą wyraziła przy zwiastowaniu i którą zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Wzięta do nieba nie zaprzestała pełnić tej zbawczej roli, lecz poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dlatego do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele w wezwaniach tytuły, i my to stosujemy też, jest to bardzo piękne, orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy i pośredniczki. Maryja jest nam orędowniczką, wspomożycielką, pomocnicą, pośredniczką. I każdy, kto za taką uznaje Maryję, ten jest na pewno na dobrej drodze. I wielu świętych polecało, żeby właśnie Maryję za taką uznawać. Za tą, która ma moc nas wspomóc, ma moc za nami orędować i pośredniczy za nami u Jezusa Chrystusa. Pomaga Kościołowi istnieć, wytrwać w tym, co dobre, wytrwać w nieskazitelnej nauce, by niezmienny przekazać depozyt wiary następnym pokoleniom. Maryja orędowuje za nami, wspiera nas, jest orędowniczką, dlatego jest nam matką Kościoła i my wierzymy, że nie upadniemy, mając ją właśnie za matkę. To pięknie powiedział niesamowity czciciel Maryi, święty Maksymilian Maria Kolbe, powiedział także: niemożliwą jest rzeczą, by zbłądził ten, kto czci Maryję. Jakie to są piękne, proste, a jakie ważne słowa. Niemożliwą jest rzeczą, by zbłądził ten, kto czci Maryję. I tak samo Kościół czci Maryję jako orędowniczkę, wspomożycielkę, pomocnicę, pośredniczkę i matkę. I dlatego wierzymy, że nie zbłądzi Kościół, bo ma Maryję za matkę, a niemożliwą jest rzeczą, by zbłądził ten, kto czci Maryję. Czytamy dalej w katechizmie. Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem zbawienny wpływ błogosławionej dziewicy na ludzi wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa. Opiera się na jego pośrednictwie, do tego pośrednictwa całkowicie od tego pośrednictwa całkowicie zależy i z niego czerpie całą swą moc. Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem, ale jak w kapłaństwie Chrystusa na różny sposób uczestniczą i święci szafarze i wierny lud oraz jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie pochodzące z uczestnictwa w jedynym źródle. Więc jeśli ktoś by mówił, że ktoś przesadnie czci Maryję, nie ma się czego bać, to zarzucano prymasowi Wyszyńskiemu, mówiono mu, że prymas taki maryjny, on na Jasną Górę jeździł, per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa, więc taki był naprawdę na wskroś maryjny. Mówiono, że to taka trochę już, taka trochę dewocja może, taka cepeliada duchowa, bigoteria, że prymas przesadza, no tak nie wypada chyba, taki mąż Kościoła, a tutaj taki maryjny, to takie trochę bardziej ludowe, to zawierzenie Matce Bożej. I prymas gdzieś to usłyszał, uśmiechnął się i powiedział, że mogłem się pomylić na wielu drogach mojego życia, ale na jednej drodze się nie pomyliłem. Na tej jasnogórskiej, na tej maryjnej. I kiedy rozpoczynał swoje posługiwanie na stolicy prymasowej, to miał przecież tylko 47 lat. To był bardzo, jak dobrze pamiętam, tylko był biskupem 2 lata. Prymas Chlont, kiedy umierał, to wcześniej pisał do papieża, wskazując, że jego następcą ma być, czy chciałby, żeby był ten młody biskup z Lublina. Wyszyński, biskup Wyszyński. I kiedy tak się stało, to prymas Wyszyński był oszołomiony, w sensie zaskoczony, nawet trochę przerażony. W swoich zapiskach mówił, że właściwie to on nie ma programu, na razie żyje z dnia na dzień. On nie ma pojęcia, jak ten kościół prowadzić. I myślał, modlił się i w pewnym momencie mówi jest. Zatrzymał się i mówi jest. Ktoś tam, kto był z prymasem, bo to było podczas mszy świętej, zapytał: ojcze prymasie, co się stało? Jest, ale co się stało? Jeśli jest jakiś program, a chodziło o program dla kościoła w Polsce, program na jego duszpasterstwo, na jego prymasostwo, jeśli jest jakiś program, to ona, to Maryja. Wszystko postawiłem na Maryję, powiedział prymas Wyszyński. I cały kościół w Polsce oddał Matce Bożej. Ale później robi to Jan Paweł II, który swoje posługiwanie papieskie oddaje też Matce Bożej. Totus tuus, Maryjo, cały twój, Maryjo. Więc nie ma czego się bać, że jeśli ktoś bardzo jest oddany Matce Bożej, że Maryja, jeśli wolno kolokwialnie powiedzieć, skradnie jego serce i nie dopuści do Jezusa. Wręcz odwrotnie. Kto chwyci Maryję, ten łatwiejszą będzie miał drogę do Jezusa. Maryja jest hodogetrią. Hodogetria to jest ta, która prowadzi do Jezusa. Tak nazywa się wizerunek Maryi, która trzyma na dłoni Jezusa. Jak patrzymy choćby na wizerunek jasnogórski, Maryja trzyma Jezusa, ale dłonią wskazuje na Niego. Jakby chciała powiedzieć, patrzcie na Niego, zróbcie, co On wam powie. Znamy to przecież z Ewangelii. Czyli przez Maryję idziemy do Jezusa. Przez nią hodogetria, chodos, greckie słowo droga. Ona jest drogą do Jezusa. Ona nigdy nie przyćmi, nigdy nie stanie na pierwszym miejscu. Pokorna służebnica. Zróbcie, co On wam powie, nie co ja wam mówię. Nie skupiajcie się na mnie, tylko na Nim. Idźcie do Niego. Dlatego nam tutaj katechizm to bardzo mocno przypomina, zresztą jest to za Soborem Watykańskim II, to jedno zdanie powtórzę, macierzyńska rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje Jego moc. Maryja wspiera, ale Maryja nie jest odkupicielką, odkupicielem jest Jezus. Maryja wspiera, Maryja orędzie, Maryja pomaga, Maryja jest pośredniczką. To wszystko wynika z jej zjednoczenia z Jezusem. Trwa nieustannie jej pomoc, tak jak trwała teraz, tak trwa, jak trwała wtedy, tak trwa i teraz. I kolejny punkt to kult Najświętszej Dziewicy. W kościele oczywiście. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, tak Maryja wyśpiewuje w swoim słynnym Magnificat, kiedy dowiaduje się, że będzie Matką Syna Bożego. Czytamy w katechizmie, mówił o tym papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus. Pobożność Kościoła względem świętej dziewicy należy do samej natury kultu chrześcijańskiego. Najświętsza dziewica słusznie doznaje od Kościoła szczególnej czci. Już od najdawniejszych czasów błogosławiona dziewica jest czczona pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich przeciwnościach i potrzebach. Kult ten, choć całkiem wyjątkowy, różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, a jednocześnie jak najbardziej sprzyja temu kultowi, który jest oddawany Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym. Wyraża się on w świętach liturgicznych, poświęconych Matce Bożej, oraz w modlitwie maryjnej, taki jak różaniec, który jest streszczeniem całej Ewangelii. To taki krótki punkt, który pokazuje, że jak najbardziej zasłużony i jak najbardziej właściwe swoje miejsce ma w kościele kult Najświętszej Dziewicy. On się wyjątkowo wyraża właśnie w różnych świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej. My w Polsce też mamy też takie nasze typowe dla Polski, bo przecież Matki Bożej Królowej Polski, bo przecież Matki Bożej Częstochowskiej i w maju, i później w sierpniu, no i w różnych diecezjach wspomnienia liturgiczne, kiedy sięgamy do wspomnień różnych sanktuariów maryjnych, ale także w naszej pobożności bardzo jakoś wpisana jest majowa litania loretańska, październikowy różaniec i cały szereg jakichś prywatnych modlitw, a przecież my też tworzymy Kościół, więc to nie jest jakaś duchowa cepeliada, przepraszam za wyrażenie, ale to wynika z naszej wielkiej też miłości ku Matce Bożej. Matce Syna Chrystusa dała nam
coś najpiękniejszego, swojego Syna i do Niego nas dalej prowadzi. Cieszy się, kiedy ludzie lgną do Jezusa i jako kochająca matka cierpi, kiedy jej dzieci uciekają, rezygnują z miłości Chrystusa, wybierają jakąś drogę na skróty po swojemu. Prawdziwie matka, matka Kościoła. Jeszcze bardziej właśnie pięknie, że matka, a nie tyle królowa, bo jest nam dużo bliższa. Królowa wydaje się nam bardziej trochę niedostępna. I tak naprawdę te wszystkie korony, te wszystkie szaty jej nie są potrzebne. To jest nasz wyraz szacunku dla niej, jakiejś miłości. Chcemy ją taką widzieć, taką mieć, bo jej królowanie jest jak królowanie Jezusa. Ona chce służyć, ona chce pomagać, ona chce wspierać. No i ostatni punkt w czasie naszego dzisiejszego rozważania, punkt trzeci, Maryja eschatologiczna, ikona Kościoła. Po omówieniu rzeczywistości Kościoła, jego początku, posłania i przeznaczenia, możemy jedynie spojrzeć na Maryję, by kontemplować w niej to, czym jest Kościół w swoim misterium, w swojej pielgrzymce wiary i czym będzie w ojczyźnie na końcu swojej drogi, gdzie go oczekuje w chwale przy Najświętszej Niepodzielnej Trójcy, w Komunii Wszystkich Świętych, ta, którą Kościół czci jako matkę swego Pana i jako swoją matkę. I Paweł VI w Wyznaniu Wiary Ludu Bożego mówił tak: jak w niebie Matka Jezusa doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła, mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, dopóki nie nadejdzie Dzień Pański, przyświeca ona pielgrzymującemu ludowi Bożemu jako znak niezachwianej nadziei i pociechy. Ona nas wyprzedziła w drodze do nieba, tam oczekuje, ale zanim nie nastąpi koniec tego świata, nie nadejdzie Dzień Sądu, Dzień Pański, ona, jak czytamy, przyświeca pielgrzymującemu ludowi Bożemu, czyli pomaga, czyli wskazuje drogę, jak taka latarnia, która marynarzom wskazuje drogę do portu, tak Maryja też jest taką latarnią, taką gwiazdą, która wskazuje bezpieczną drogę do portu zbawienia, do wieczności, do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Per Mariam ad Jezum. Przez Maryję idziemy do Jezusa. Warto to zapamiętać, że jest taką krótszą drogą do szczęścia wiecznego. I podsumowanie. Maryja, wypowiadając fiat, niech mi się stanie w chwili zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium wcielenie, współdziałała już w całym dziele, jakie miał wypełnić jej Syn. Jest ona matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i głową mistycznego ciała. Po dopełnieniu swego ziemskiego życia Najświętsza Dziewica Maryja została wzięta z ciałem i duszą do chwały nieba, gdzie uczestniczy już w chwale zmartwychwstania swojego Syna, uprzedzając zmartwychwstanie wszystkich członków Jego ciała. Wierzymy, że Najświętsza Boża Rodzicielka, nowa Ewa, Matka Kościoła, kontynuuje w niebie swoją macierzyńską rolę wobec członków Chrystusa. Warto zawierzyć, warto zaufać Maryi, tak jak zrobili to święci, ufa i wierzy jej cały Kościół. Ona jest Matką Kościoła, Mater Ecclesiae, Mater Ecclesiae. Warto zaufać i tak jak mówią to wyznawcy, czy czciciele raczej Matki Bożej w znaku szynsztackim, Servus Mariae nunquam peribit, sługa Maryi nigdy nie zginie. Tak i my, jako członkowie Kościoła, wierzymy, że Kościół oddany pod opiekę Matce Najświętszej przetrwa. Przetrwał wiele burzliwych momentów swojej historii, tak samo i teraz przetrwa i będzie dalej ostoją, będzie taką nadzieją dla wielu i może w tym zagubionym świecie ostatnią deską ratunku. Maryjo, Matko Kościoła, prosimy Cię, módl się za nami. Niemożliwą jest rzeczą, by zbłądził ten, kto czci Maryję, mówił święty Maksymilian Maria Kolbe. A my zapamiętajmy, Servus Maryje nunquam peribit, sługa Maryi nigdy nie zginie. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami. Amen. Bardzo Państwu dziękuję za udział w katechezie.